Przed nami czas audycji Czytać, aby być mądrym. Na naszej antenie wraz z nami pani Małgorzata Myrcha-Kamińska. Bardzo serdecznie witam.
Witam ojca, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czy pani zdarza się coś zgubić?
O tak.
Zdarza się, ale z pewnością pani bardzo szybko znajduje, odnajduje te zagubione rzeczy.
Tak, to niebywałe, ale tylko trzeba westchnąć do świętego Antoniego, a nawet czasami nawet bez skierowania myśli ku niemu znajdują się te rzeczy, jeżeli się obierze go za patrona swojego na dobre i na złe.
Tak podpytuję właśnie w tym kontekście, ponieważ trzymam w dłoniach publikację zatytułowaną Cuda i łaski świętego Antoniego, autorstwa naszego gościa. I tak stąd też to pytanie o znajomość, może tak, ze świętym Antonim. Czy pani jest z nim już zaprzyjaźniona? I skąd pewnego rodzaju impuls do tego, aby właśnie ten święty, aby o tym świętym napisać te publikacje? Co panią ujęło w tej postaci tego świętego? W całej plejady mamy tylu świętych, a pani akurat wybrała tę osobę. Widać, musi być ona dla pani bliska.
Moja historia ze świętym Antonim zaczyna się od mojego dzieciństwa. Ja pochodzę z parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego. To jest taka mała parafia w Kotuniu koło Siedlec, gdzie patronem kościoła od ponad 100 lat, konkretnie od 101 lat, jest właśnie święty Antoni. W ołtarzu głównym znajdowała się kiedyś taka kamienna mozaika przedstawiająca świętego, całą postać świętego wśród dwóch palm, a po dwóch stronach stali aniołowie, którzy ze skrzydłami, którzy zbliżali się do świętego. W jednym ręku trzymał święty Antoni dzieciątko Jezus, a w drugim trzyma lilię. W prezbiterium były też takie cztery malowidła ścienne u góry, z których jedno szczególnie było mi bliskie od początku. To kazanie świętego Antoniego do ryb. I ja tak patrzyłam na ten wizerunek świętego, patrzyłam, aż można powiedzieć, że się zapatrzyłam w tego świętego na tyle, że chciałam go poznać bliżej. Początki to były takie tradycyjne, więc na lekcjach religii siostra Jolanta nam opowiadała o świętym Antonim, patronie naszej parafii. Potem zainteresowałam się nim bardziej szerzej, szukając jakichś informacji książkowych, więc czytałam książki o świętym Antonim. Z czasem zaczęłam zbierać też obrazki przedstawiające wizerunki świętego. No i w końcu zainteresowałam się modlitwami ku jego czci. Zbierałam te modlitwy z różnych takich starych modlitewników, przepisywałam je do zeszycików. Korzystałam, używałam i stwierdziłam, że no, coś by trzeba było z tym wszystkim zrobić, żeby nie tylko trzymać te skarby w domu dla siebie, ale żeby to poszło gdzieś do szerszego grona odbiorców, gdzie są czciciele świętego Antoniego. I ja postanowiłam zrobić taką publikację, która nazywała się Śladami świętego Antoniego. I właśnie w tamtej książce, to była taka pierwsza moja książka z modlitwami, z takimi formułami modlitw ku czci świętego Antoniego, którą przygotowałam w roku 2012, a wszystko zaczęło się w ogóle w Radecznicy. To wielkie takie szaleństwo antoniańskie zaczęło się w Radecznicy, gdzie poznałam świętej pamięci brata Zdzisława Siedleckiego. Ja pochodzę z Siedlec, więc jak się przedstawiłam w zakresie, to brat powiedział swoje nazwisko, więc nić sympatii nawiązana została. Natychmiast przyjaźń trwała wiele lat i owocem tej naszej współpracy właśnie była tamta książka z tymi modlitwami ku czci świętego Antoniego. Potem, szukając jakiejś literatury dotyczącej współczesnych cudów czy łask otrzymanych, wyproszonych przez przyczynę świętego Antoniego, trafiłam na publikację wydawnictwa WAM, gdzie pani redaktor Elżbieta Polak przygotowała taką książkę pod tytułem Cuda świętego Antoniego, świadectwa i modlitwy. To jest piękna książka w pięknej szacie graficznej, w twardej oprawie, przedstawiająca świadectwa autentyczne, współczesne o cudach i łaskach wymodlonych za przyczyną świętego Antoniego. W książce jest ponadto życiorys świętego, wybrane kazania, które przybliżają czytelnikowi jego postać, jak również zbiór modlitw, który ułatwia zwracanie się do Pana Boga przez pośrednictwo świętego z Padwy w różnych okolicznościach życia. W tamtej książce jest zamieszczonych około 40 świadectw. Tak jak wspomniałam, interesuję się właśnie postacią tego świętego, żyję jego kultem i krótko mówiąc, było mi tego mało, więc postanowiłam, że spróbuję poszukać sama czegoś. I ta publikacja, o której ojciec wspomniał, zapowiedział ją na antenie dzisiejszej audycji w Radiu Maryja, Cuda i łaski świętego Antoniego, to jest taki owoc moich poszukiwań, które robiłam w trzech miejscach. Pierwszym z nich jest właśnie Radecznica, sanktuarium świętego Antoniego, gdzie w zasobach klasztornej biblioteki natrafiłam na Księgę Łask i Cudów, którą ojcowie pozwolili mi wykorzystać w takim wymiarze, który będzie pasował do tej publikacji. Drugim miejscem, gdzie prowadziłam swoją kwerendę, to była Warszawa. Jestem członkinią Bractwa Świętego Antoniego, które działa przy Sanktuarium Stygmatów Świętego Franciszka i Sanktuarium Świętego Antoniego. Taki długi tytuł ma ten kościół. Przy ulicy Zakroczymskiej. I tam nasz opiekun duchowy, moderator duchowy Bractwa, ojciec Jacek Maciejczyk, dostał takie zadanie specjalne, polegające na tym, żeby przepisać z maszynopisu do komputera świadectwa właśnie łask i cudów świętego Antoniego, które to były właśnie w zasobach tego sanktuarium. To były takie materiały pod tytułem Przykłady opieki świętego Antoniego Padewskiego w kościele ojców franciszkanów w Warszawie. To była druga część tych materiałów, które zostały zamieszczone w tej publikacji. Natomiast trzecia część to już były takie świadectwa prywatne, zebrane od członków Bractwa, od znajomych, no i od członków mojej rodziny. Jeżeli chodzi o moją rodzinę, to tak troszkę na rodzinę naciskałam, żeby zechcieli coś opowiedzieć o świętym Antonim. I zebrałam to wszystko do jednej książki po to, żeby przede wszystkim troszkę uporządkować to, co mogłam znaleźć na dany moment. I chciałam tą publikacją w pewien sposób uszczęśliwić tych, którzy interesują się świętym Antonim, dla których święty Antoni jest ważnym świętym, dla których święty Antoni jest patronem ich życia. No moim patronem, święty Antoni jest patronem świętym numer jeden. I ja to zebrałam, te materiały, dzieląc na 10 rozdziałów, bo w ogóle taką wizję miałam przed sobą cały czas, że jak byłam w Radecznicy, tam są takie dwa stawy, staw większy i staw mniejszy. Na mniejszym znajduje się kaplica na wodzie, taka drewniana, z napisem patronie tego, co warto odnaleźć. Natomiast na dużym stawie jest taka wyspa, na której jest wysoki postument, a na nim statua świętego Antoniego, trzymającego Dzieciątko Jezus. I ja spoglądając na tę figurę świętego Antoniego, jeżdżąc tam wielokrotnie do tej Radecznicy, na takie indywidualne pobyty ze świętym, ja miałam taką wizję, żeby spojrzeć na tego świętego, ale nie tylko jako patrona od rzeczy zgubionych, tego, co nam się zawieruszyło, takie drobne, czy jakieś cenniejsze, czy jakieś bardzo cenne z jakichś różnych powodów, no choćby na wartość taką, jeżeli chodzi o koszt, cenę, ale i taką wartość sentymentalną, bo szukamy różnych rzeczy. I chciałam pokazać tego świętego w 10 odsłonach. I tak sobie to wizualizowałam, że ja patrzę na tego świętego stojąc na brzegu, patrzę na tę wyspę, patrzę na jego statuę i tak jakby włączam 10 reflektorów, które są skierowane na niego. I one wydając z siebie światło, no ukazują tego świętego, jaki on jest. Zadawałam sobie pytanie, no kogo widzę w tym momencie? Przyglądając się rozdziałom tej książki, no widzę patrona na całe życie, przewodnika zaginionych, zagubionych, poszukujących tego, co warto odnaleźć. Widzę znalazcę rzeczy zgubionych lub skradzionych, widzę lekarza chorych na duszy i na ciele, widzę wspomożyciela potrzebujących, opiekuna rodziny, stróża podróżujących, sternika żeglarzy i ratownika rozbitków, patrona w nieszczęściach spowodowanych wojną i orędownika umierających. I te świadectwa, które zebrałam właśnie z tych trzech źródeł, Radecznica, Warszawa i te prywatne, jakoś tak udało się rozłożyć i wkomponować w te 10 rozdziałów, które wzięłam sobie, żeby pokazać, jakie jest spektrum oddziaływania tego świętego i żeby właśnie nie szufladkować go tylko do tej jednej szufladki, ale spojrzeć na niego szerzej, w szerszej perspektywie i w szerszej perspektywie odbioru tego świętego. Mam nadzieję, że tą publikacją zaciekawiłam czytelników na tyle, by zechcieli przyjrzeć się temu świętemu trochę bliżej. A dla mnie osobiście, no jest świętym niezwykłym, naprawdę świętym niezwykłym, który towarzyszy mi od dzieciństwa. Tak jak wspomniałam, parafia moja miała stulecie, ja miałam 50-lecie z małym kawałkiem. Także było to dla mnie wielkie przeżycie, że mogłam się spotkać z tym świętym w rodzinnej parafii. Z tej okazji został reaktywowany taki chór na ten wielki jubileusz, w którym zaśpiewali członkowie mojej rodziny, więc były trzy pokolenia. Trzy pokolenia, gdzie święty Antoni jest z nami, towarzyszy nam, jest nam bardzo bliski. Świadectwa zbieram nadal i były kolejne książki opowiadające właśnie o cudach i łaskach współcześnie dziejących się, dokonywanych przez przyczynę tego świętego. I z tych wszystkich opowieści, które usłyszałam od innych ludzi, ja się bardzo cieszyłam, bo ja miałam takie wrażenie, że ja podglądam świętego, tak jakby troszkę przez dziurkę od klucza, bo oni zwierzając mi się mówili o swoich takich bliskich relacjach z tym świętym, jak on im towarzyszy, jak on interweniuje, jak oni się z nim komunikują. I w ogóle sama ta świadomość, że on jest, że on trwa właśnie w tajemnicy świętych obcowania, jak wiele daje człowiekowi, nie tylko zagubionemu, ale takiemu, któremu wszystko się dobrze wiedzie, bo tacy też się zwracają do świętego Antoniego, jak to się mówi, w doli i w niedoli. Oczywiście bardzo często zwracamy się wtedy, gdy dotyka nas coś bolesnego, coś, jakieś doświadczenie. No wedle przysłowia, jak trwoga, to do Boga. Ja nie mówię, że to źle, ale jeżeli ktoś czuje się czcicielem świętego Antoniego, to uważam, że właśnie w tych chwilach takich zwyczajnych, najzwyczajniejszych, w chwilach radości, w chwilach szczęścia, powinien się zwracać do świętego Antoniego w jakichś swoich takich westchnieniach, modlitwach, czy jakiejś takiej zadumie, w medytacjach modlitewnych, w kontemplacji. No jest wiele form, żeby być w kontakcie z tym świętym i uważam, że jeżeli ktoś to robi, to robi bardzo dobrze, bo jak powiedział ojciec Cecylian Niezgoda też w jednej ze swoich publikacji, per Antonium ad Jezum, więc drogą Antoniego dojdziemy do Jezusa.
Serdecznie dziękuję za to zobrazowanie, zarówno o wspomnienie o świętym Antonim, jak i o tej publikacji Cuda i łaski świętego Antoniego. Pani Małgorzata Mercha-Kamińska wraz z nami, autorka właśnie tejże publikacji. Serdecznie pani dziękujemy za również i to takie żywe i autentyczne opowiedzenie zarówno o relacji, pani relacji do świętego Antoniego, której owocem jest ta publikacja Cuda i łaski świętego Antoniego. To pani Małgorzata Mercha-Kamińska, a my już za chwilę pochylimy się nad kolejną publikacją. naszym gościem podczas audycji Czytać, aby być mądrym, jest pan profesor Wojciech Roszkowski, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich humanistów, pisarzy, erudyta, badacz, historyk, ekonomista, kawaler Orderu Orła Białego. Serdecznie panie profesorze pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiam, witam i dzień dobry.
Trzymam w swoich dłoniach publikację Historia i teraźniejszość. Znamy już pierwszy, można powiedzieć, tom, pierwszą część, a teraz została wydana druga część właśnie tejże publikacji, obejmująca lata od 1980 do 2015. Panie profesorze, o znajomości historii, o powadze tejże znajomości chyba nikomu nie trzeba mówić. Trzeba po prostu praktykować, trzeba czytać. I niejednokrotnie zdarzało się tak, że chociażby w edukacji szkolnej ten ostatni okres właśnie, historia najnowsza, był po prostu pomijany, był może też no, niejednokrotnie nierozwijany na zajęciach. To odbija się nam czkawką we współczesności, bo bez znajomości historii, również tej historii najnowszej, trudno zrozumieć i współczesność.
Dokładnie tak. Oczywiście my tu możemy we dwójkę się zgodzić z tym, że historia jest niezbędna w sensie takim pozytywnym, żeby kształcić wiedzę o naszej przeszłości i teraźniejszości, bo taki jest cel tego nowego przedmiotu, ale to niestety w opinii publicznej jest bardzo wiele nie tyle wątpliwości, co krytyki takiej postawy, bo niektórzy nie chcą pamiętać o tej niedawnej przeszłości, bo ona ich jakoś boli, jakoś ich stawia ich, powiedzmy, w najlepszym świetle. I dlatego starają się wybrać przyszłość, jak to mówił nasz niedawny prezydent, a o przeszłości nie za bardzo chcą mówić, ewentualnie chcą wybierać ją z niej to, co im akurat pasuje, a pomijać to, co nie pasuje. I dlatego taki wykład historii tej najnowszej, połączonej z pewnymi elementami wiedzy o społeczeństwie, czyli właśnie w programie Historia i teraźniejszość, jest moim zdaniem niezbędny właśnie po to, żeby kształtować fundamenty wiedzy, ale również dobrych wyborów politycznych. Mówię to wprost. Ja tutaj nie występuję jako rzecznik jakiejś partii, tylko jako rzecznik pewnych wartości, według których obywatele powinni kierować się w swoich wyborach i życiowych, bo taki jest cel szkoły przecież, politycznych również, ale to jest drugorzędna sprawa. Myślę, że najważniejsze jest, żeby młody człowiek, bo tekst jest adresowany do nastolatków, do pierwszej i drugiej klasy liceum, żeby potrafił dobrze wybierać w życiu. Żeby potem nie narzekał, że dokonał wyborów, które były fałszywe. Czyli bardzo wiele młodych ludzi, którzy gdzieś zbłądzili na manowce, potem żałuje. Więc myślę, że historia najnowsza, zwłaszcza historia kultury, na którą ja kładę duży nacisk, jest materiałem, który powinien kształtować właściwe postawy i właściwe wybory.
Panie profesorze, tutaj ojciec dyrektor niejednokrotnie o tym wspomina, że media, te lewicowe media, jeśli coś krytykują, jeśli coś stygmatyzują, to warto po to sięgać, bo to znak pewnego rodzaju właśnie taki probierz jakości, probierz i również wartości, na których my chcemy budować naszą codzienność. I tutaj ta krytyka, o której pan wspomina, o źródła tej krytyki związanej z tym, żeby jednak właśnie zapomnieć o tej historii, zapomnieć o tych kartach, które no, których się nie da wymazać, które są obecne, a niektórzy po prostu no, dziś wstydzą się tejże historii i budują taki obraz niepokalanie poczętych, no a tak nie jest. Dlatego też niezwykła wartość właśnie tej publikacji Historia i teraźniejszość. pierwszego tomu i tego również i obejmującego lata, te, które nas jakże dotykają, 1980-2015. Pan profesor wspomina o tym, że jest to podręcznik do, dla licealistów i również i techników, dla liceów i techników, ale myślę, że jest to podręcznik dla każdego z nas, aby lepiej rozumieć tę współczesność, tę rzeczywistość, która nas otacza.
No to nie na serce leje mi ksiądz, bo tak właśnie było to zamierzone. Myślę, że jednym z ważnych aspektów tej, powiem wprost, wojny kulturowej, która toczy nasz świat zachodni i Polskę również, jest problem konsekwencji w kryteriach oceny i walki z relatywizmem, dlatego że nam się proponuje nie tyle nie tyle fałszywy obraz rzeczywistości, czy zmienne kryteria oceny. A więc to, co było dobre wczoraj, dzisiaj jest niedobre i bądź na odwrót. Oraz dobre jest to, kto mówi, co mówi jakiś X, a niedobre co Y. Niezależnie od tego, czy to, co się mówi, jest słuszne, czy nie. Więc relatywizm zabija jak powiedziałem, właściwe kryteria wyborów. Bo w tym momencie młody człowiek nie jest w stanie ocenić niedawnej przyszłości, ale również tego, co dzisiaj jest słuszne, a nie. Więc wydaje mi się, że kwestia podstawowa, żeby nauczyć młode pokolenie konsekwentnej podstawy tych kryteriów ocen. Bo one się w życiu publicznym, politycznym nieustannie zmieniają. Nieważne, co się mówi, tylko kto mówi. I nieważne, kiedy powiedział, tylko można powiedzieć, w danym momencie ten ktoś ma mieć stuprocentową rację. Chociaż jeszcze wczoraj mówił co innego. I jeszcze dzisiaj mówi, że to nieprawda, że to mówił. Więc żyjemy w świecie, powiedziałbym, krzywych luster. I podręcznik mój ma na celu pokazanie, że tak powiem, że to lustro rzeczywistości jest jedno. Oczywiście można sprzeczać się o oceny takich czy innych wydarzeń, ale jeżeli przyjmujemy, że tą tak zwaną moralność epoki, prawda, to nigdzie nie dojdziemy. To nasze społeczeństwo ucierpi i jego jedność się kompletnie rozkłada. Stąd między innymi bierze się dramatyczny podział w naszym społeczeństwie. Że niektórzy ludzie zagubili sens rzeczywistości ocenianej według jakichś konkretnych kryteriów jednolitych.
Pan profesor wspomniał o, myślę, że niezwykle ważnej rzeczywistości, jaką jest relatywizm. Świat krzywych luster, o których pan profesor wspomina, to chyba choroba, która dzisiaj trapi wiele społeczeństw, również i nasze społeczeństwo. Mnie się wydaje, tak powinno być. I tutaj, panie profesorze, ten zarzut, który też niektóre środowiska kierują w stronę tego podręcznika, że jest on jakby pewnego rodzaju narzuceniem czytelnikowi własnych opinii na tematy polityczne, na tematy społeczne. Jak tutaj do tego zarzutu można się odnieść?
No, w jakimś sensie można powiedzieć, że jest sporo racji, dlatego że ja staram się nie tyle narzucić, co wyjaśnić, jak powinno się podchodzić do historii najnowszej. Nie jak oceniać konkretne fakty, bo nawet ci krytycy zauważają, że w konkretnych przypadkach ja wcale nie działam jak jakiś inkwizytor. Natomiast wydaje mi się, to, co ich boli, to jest właśnie to, że ja staram się nauczyć, pisząc podręcznik, bo to jest pewien rodzaj dydaktyki, nauczyć konsekwencji w myśleniu i pewnych jednolitych ocen rzeczywistości. Takich czy innych, bo wydaje mi się, że powiem rzecz tu na antenie Radia Maria może niepopularną, ale pewien rodzaj spojrzenia na społeczeństwo w duchu większej równości, czyli taki bardziej lewicowy, wydaje mi się czasami bardzo pożyteczny. Natomiast jeżeli mówi się, że nie ma prawdy, nie ma piękna, nie ma dobra, wszystko wolno i w zależności od tego, kto jest na szczycie, może narzucić nam najgorsze, bałamutne kłamstwa, bo ma do tego w cudzysłowie prawo siły, no to to jest koniec cywilizacji. Więc jeżeli mnie się oskarża o to, że w ten sposób staram się narzucić pewien ogląd rzeczywistości, to ja się z tym zgadzam. Tylko że krytycy powinni zaproponować czy wyjaśnić, jak chcą tę rzeczywistość wyjaśniać i do czego prowadzi ich skrajny relatywizm.
Panie profesorze, historia i teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników, ale i nie tylko dla, myślę, każdego z nas, autorstwa pana profesora. Za tę publikację serdecznie dziękujemy, bo myślę, że niezwykle ona ugruntowuje naszą wiedzę, ale i właśnie, tak jak pan profesor wspomina, daje nam narzędzia do tego, żeby rozumieć ten świat, który nas otacza, również i ten pewnego rodzaju w sytuacji, w których my dziś znajdujemy się jako Polacy. I tutaj także warto zarówno samemu sięgać po tę książkę, jak i dawać młodemu pokoleniu, aby także z tych treści korzystała i poprzez takie właśnie spektrum i taką optykę patrzyła również na tę współczesność. Panie profesorze, bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za tę publikację.
Dziękuję bardzo.
Czy, panie profesorze, przewidywane są kolejne tomy?
No, przyszłość przed nami. Ja myślę, że za jakiś czas trzeba będzie pisać kolejne rozdziały dotyczące teraźniejszości, czy tej historii zupełnie najnowszej. No ale na razie zamykam ten wykład na roku 2015 z pewnym wyprzedzeniem do naszej epoki konkretnie, to znaczy do takich zdarzeń jak pandemia, czy kryzys migracyjny, czy wojna na Ukrainie. Ja o tym wspominam, bo wydawało mi się, że tego nie można pominąć, ale generalnie to 2015 rok jest tą cezurą końcową, ale przypuszczam, że jeżeli nie będzie końca świata, to przypuszczam, że kiedyś trzeba będzie to pociągnąć.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze. I przypominam, historia i teraźniejszość obejmująca lata 1980-2015 autorstwa pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. To publikacja, o której dzisiaj rozmawiamy na antenie Radia Maryja. Panie profesorze, serdecznie dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Naszym gościem był pan profesor Wojciech Roszkowski, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich humanistów, pisarzy, erudyta, badacz, historyk, kawaler Orderu Orła Białego, autor publikacji Historia i teraźniejszość obejmującej lata 1980-2015 i tej również, która obejmuje wcześniejsze lata. Przypomnę jeszcze numer kontaktowy do Fundacji Nasza Przyszłość, gdzie również i możemy pytać o te wartościowe publikacje 94, to kierunkowy 373 1160 94 373 1160 lub końcówki 61 bądź 62. Także przypominam o katalogu księgarni wysyłkowej Splendor 24. Tam także znajdziemy bardzo bogaty asortyment różnego rodzaju wartościowych publikacji, o których rozmawiamy podczas audycji Czytać, aby być mądrym.